Na wstępie chciałbym napisać, że sprawa cały czas jest w toku. Jednak bardzo obawiam się o sprawiedliwość. Wszystkim zajmuje się niemiecka prokuratura. Niezależnie od wyniku śledztwa, i tak chcę opowiedzieć o tym, co mnie spotkało. Mam nadzieję, że to, co opiszę, będzie przestrogą dla innych osób. Mam też nadzieję, że gdy media zainteresują się sprawą, to wywrą też wpływ na to, jak agencje pracy za granicą traktują swoich pracowników. Jest to również historia o tym, że nie warto ufać ludziom, a także o tym, by nie być zbyt upartym, bo może to doprowadzić do tragedii. To właśnie sprawiło, że moja mama nie żyje. Pracowała ona sezonowo za granicą, wciąż dla tej samej firmy, pomimo tego, że próbowałem jej wytłumaczyć, że agencja płaci jej bardzo mało oraz oferuje fatalne zakwaterowanie, mama i tak wiedziała lepiej. Twierdziła, że ona jest zadowolona. Kolejnym koronnym wręcz argumentem było to, że zna już tam ludzi, czuje się pewnie i bezpiecznie. Być może gdyby mnie posłuchała, to wciąż by żyła. Tego już nigdy się nie dowiemy. Siedziba firmy, gdzie pracowała moja mama, mieściła się w Niemczech, w mieście Kiwla. Jest to małe miasto położone bardzo blisko holenderskiej granicy. Mama pojechała tam po raz ostatni, już prawdopodobnie w końcu przyznała mi rację co do firmy, w której pracuje. Miała rozpocząć pracę 4 września 2023 roku. Umowa o pracę tymczasową miała wygasnąć 12 listopada 2023. Podczas jej pobytu tam byliśmy cały czas w kontakcie, a ponieważ do jej hotelu pracowniczego miałem bardzo blisko, to w wolnej chwili ją odwiedzałem. Przeważnie była to niedziela. Wpadałem wtedy do niej na obiad, przeważnie też jechaliśmy do sklepu, ponieważ agencja pracy zabierała ludzi na zakupy tylko raz w tygodniu, w piątki. Przeważnie jechały ze mną także jej koleżanki, także te, które były wtedy w hotelu, podczas gdy umierała. Mijały kolejne dni. W środę, 13 września 2023 roku, moja mama wieczorem zadzwoniła do mnie i zaprosiła do siebie na obiad w niedzielę. Codziennie mieliśmy ze sobą kontakt na Messengerze. Ostatni raz miałem z nią właściwie kontakt właśnie na tym komunikatorze. 19 września 2023 roku, kiedy wysłała do mnie wiadomość o 15:39 z pytaniem, czy wszystko u mnie w porządku. Był to dzień, w którym wszystko się wydarzyło. Pamiętam, że tego dnia położyłem się spać wcześniej niż zwykle. Około godziny 23:30, 12, nie pamiętam dokładnie, obudził mnie telefon. Nieznany numer dzwonił do mnie już 2 razy, a wibracje telefonu postawiły mnie na nogi. Nie miałem pojęcia, kto to. Stwierdziłem, że gdyby to było coś ważnego, to po pierwszym nieodebranym połączeniu otrzymałbym SMS, więc stwierdziłem, że oddzwonię rano. Jednak gdy jeszcze miałem telefon w ręce, numer zadzwonił po raz kolejny. Zdenerwowany odebrałem. Jakaś kobieta bardzo nerwowym głosem zaczęła się mnie pytać, czy jestem synem Izabeli, bo tak miała na imię moja mama. Poinformowała mnie, że 15 minut temu była u nich policja, która szukała ze mną kontaktu, jednak dopiero teraz w notesie mamy znalazła mój numer telefonu. Mówiła, że moja mama miała najprawdopodobniej zatrzymanie akcji serca. Mówiła, że reanimował ją jej mąż aż do przyjazdu karetki. Powiedziała mi, że policja poinformowała ją, że stan mamy jest agonalny. Policja kazała mi przekazać, bym jak najszybciej pojawił się w szpitalu, bo moja mama może umrzeć w każdej chwili. Byłem w szoku, ale jednocześnie bardzo zmęczony. Podziękowałem za informację i rozłączyłem się. Obudziłem się około 5 rano i pojechałem szukać mojej mamy. Miałem jedynie informację, że jest w szpitalu w Kiwla, jednak nie miałem pojęcia, gdzie dokładnie. Po wpisaniu w Google Maps wyskoczył mi jedyny szpital w tym mieście – Marine Hospital. Podróż zajęła mi około 1,5 godziny. Wszedłem do szpitala i udałem się do informacji. Przekazałem swoje dane oraz opowiedziałem o mojej sytuacji. Miła pani kazała mi chwilę poczekać, po czym potwierdziła, że moja mama jest u nich w szpitalu i wciąż żyje. Zostałem zaprowadzony do poczekalni przy oddziale intensywnej terapii ze specjalizacją kardiologii. Lekarz miał przyjść i porozmawiać ze mną. Ponieważ mój niemiecki nie jest na tyle dobry, by rozmawiać o takich sprawach, poprosiłem lekarza o to, by może poprosił kogoś, kto mówi po angielsku. Po kilku minutach przyszedł kolejny lekarz, który mówił po angielsku. Opowiedział mi o wszystkim, prosił mnie też o informacje na temat chorób mojej mamy oraz o tym, jakie leki przyjmowała. Opowiedziałem mu wszystko, co wiem, ponieważ wiedziałem, że mama chorowała na kardiomiopatię. Lekarz powiedział mi o tym, w jakim stanie jest mama, że jest bardzo źle i może umrzeć w każdej chwili. Opowiedział mi też o tym, że póki co mama jest w stanie wegetatywnym, że nawet jej źrenice nie reagują na światło i tak dalej. Powiedział mi, że zrobią wszystko, co w ich mocy. Zapytał się mnie też o to, czy mama miała jakieś życzenia co do tego, co z nią zrobić, gdyby kiedykolwiek znalazła się w takim stanie. Zapytał się mnie też o to, czy wyrażam zgodę na ponowną reanimację. Już wtedy dotarło do mnie, w jak ciężkim stanie jest mama. Następnie zostałem zaprowadzony do jej łóżka. Spędziłem przy niej kilka godzin. W międzyczasie lekarz przyszedł do mnie z informacją, że na zmianie jest teraz lekarz anestezjolog, który jest Polakiem. Zadzwoniłem do niego, porozmawiałem przez telefon, powiedziałem dokładnie to samo, co poprzedni lekarz. Następnie wróciłem do hotelu w Belgii. Oczywiście w ciągu dnia otrzymywałem wiele pytań od kolegów i koleżanek z pracy mamy o jej stan zdrowia, do tego masa telefonów od rodziny, jak i moich własnych znajomych. Wszyscy wtedy okazywali mi wsparcie. Jedna z koleżanek, właśnie ta, która zadzwoniła do mnie w nocy i której mąż reanimował moją mamę, powiedziała, że mogę na nich liczyć, że zawsze mogę zadzwonić czy napisać, gdy będę czuł taką potrzebę. Mówił tak wtedy każdy. Mało istotne. Myślę, że wszyscy, którzy byli w podobnej sytuacji, wiedzą, o co mi chodzi. Byłem wtedy im wdzięczny. Tak wspaniale się zachowują. Można powiedzieć, że zdobyli moje zaufanie. W końcu ratowali moją mamę. To, w jakim stanie, to wina losu, nie ich. Oni zrobili wszystko, co mogli. Tak wtedy myślałem. Jednak pomimo wszystko byłem trochę zdziwiony tym, że o wszystkim poinformowała mnie, jakby nie patrzeć, pracowniczka firmy, a nie sama firma. Wtedy wszystko sobie wyobrażałem inaczej. Może nie mogli znaleźć w papierach mojego numeru, a że każdy do każdego pewnie wtedy dzwonił, to w końcu wszyscy ludzie z kierownictwa, jak i całe szefostwo wiedzieli już o tym, że jestem poinformowany i nie było już potrzeby do mnie dzwonić. Kolejnego dnia, 21 września 2023 roku, około południa zadzwonili do mnie ze szpitala z informacją o tym, że stan mamy jest bardzo zły, że nie jest to rozmowa na telefon. Ponieważ ludzie z firmy, jak i rodzina byli bardzo zaniepokojeni moją mamą, informowałem wszystkich na bieżąco. Setki SMS-ów, telefonów, mniejsza, nic istotnego w tej sprawie. Po dojechaniu do szpitala lekarze poinformowali mnie, że są już częściowo pewni tego, że mózg jest martwy. Wykonali badanie tomografem z kontrastem oraz badanie EEG. Do tego stan mamy był bardzo niestabilny. Ciśnienie krwi stale się obniżało, ponieważ serce było bardzo słabe. Zostałem już wtedy poinformowany o tym, że jest to stan agonalny, że gdyby nie aparatura podtrzymująca życie, to moja mama już dawno by nie żyła, ponieważ nawet sama w tej chwili nie oddycha. Do tego rozmawiałem z jedną lekarką. Powiedziała mi wprost, że mama nie ma żadnych szans. Jeśli w ogóle przeżyje, to będzie to stan wegetatywny połączony ze sztucznym podtrzymywaniem życia w specjalnym ośrodku. Następnie zostałem poinformowany, że na kolejny dzień zaplanowana jest już komisja, która potwierdzi śmierć mózgu. W przypadku potwierdzenia śmierci mózgu pozostaje odłączyć mamę od aparatury, ponieważ terapia nie ma już sensu. Znów spędziłem przy mamie kilka godzin. Kolejny dzień miał być prawdopodobnie ostatnim dniem życia mojej mamy. Jeden z moich kolegów z firmy, martwiąc się o mnie, zaproponował mi, że pojedzie jutro ze mną. Na początku nie chciałem się zgodzić, ale w końcu zmieniłem zdanie. Mieliśmy być w szpitalu chyba o 9 następnego dnia. 22 września 2023 roku wyjechaliśmy z moim kolegą do szpitala. Miałem już przeczucie, jak wszystko się skończy. Zacząłem informować wszystkich o tym, że mama nie przeżyje tego dnia. Jedna z koleżanek mamy wysłała mi numer do pewnego mężczyzny, który miał mi pomóc w załatwieniu transportu zwłok do Polski. Po przyjeździe znów spędziłem kilka godzin przy mamie. Znowu rozmowy z lekarzami, telefony, SMS-y. Ludzie z hotelu pracowniczego powiedzieli mi, żebym przyjechał do nich w odwiedziny. Stało się tak, jak można było przeczytać w moim wpisie. Komisja potwierdziła śmierć mózgu, a moja mama została odłączona od aparatury. Jeszcze przed tym wszystkim zostałem poinformowany o tym, że w szpitalu nadal nie ma informacji o ubezpieczeniu mojej mamy. Razem z kolegą wyszliśmy ze szpitala i pojechaliśmy do firmy. W biurze było dwóch mężczyzn. Poprosiłem ich o dokumenty, ubezpieczenia. Po ich otrzymaniu pojechaliśmy je zawieźć do szpitala. Pamiętam, że byłem wtedy bardzo zestresowany. Poprosiłem kolegę o papierosa. Gdy wyszliśmy zapalić, zadzwoniłem pod numer, który dostałem od koleżanki mamy. Odebrał mężczyzna. Przedstawiłem się. Powiedziałem, od kogo mam numer i że chciałem zapytać o koszt sprowadzenia ciała. Odpowiedział, że on nie zajmuje się takimi rzeczami. Może mi jednak pomóc. Zaczął się mnie wypytywać o mamę. Powiedziałem mu, co wiem. On jednak powiedział mi, że zna kompletnie inną wersję wydarzeń. Ponoć firma w ogóle nie zainteresowała się tym, co stało się z moją mamą. Kierowniczka hotelu nie wyraziła zgody na przyjazd karetki. Wątpił też w to, czy mojej mamie w ogóle ktokolwiek udzielił pomocy. Mówił mi, żebym przy kontakcie z ludźmi najlepiej wszystko nagrywał na dyktafon. Ponoć w tej firmie jest grupa stałych pracowników, którzy doskonale wiedzą, jak było, a że chcą tam pracować, to będą się nawzajem kryć. Opowiedział mi o sytuacji ze swoją narzeczoną. Ogólnie pracował on kiedyś w tej agencji pracy, razem właśnie z narzeczoną, jednak po wszystkim, co tam przeżył, zwolnił się i pracuje teraz w firmie, do której agencja deleguje ludzi. Stąd posiada te informacje. Ludzie mu o wszystkim opowiedzieli. Co do tej sytuacji z jego narzeczoną, ona bardzo źle się poczuła. Po tym, jak poinformowali kierowniczkę hotelu, ta nie chciała zadzwonić po pogotowie. Po tym, jak próbowali ją do tego zmusić, ta zdenerwowana kazała im dzwonić po taksi. Nie chciała nawet dać kluczyków do firmowego busa. Powiedziała, że busa musi prowadzić firmowy kierowca i że będą oni musieli zapłacić za jego czas pracy, jak i za paliwo do samochodu. Po tym wszystkim spojrzałem całkowicie inaczej na wszystko. Powiedział, że na moim miejscu poinformowałby o tym policję. Tak też zrobiłem. Konkretnie po śmierci mamy porozmawiałem jeszcze z lekarzem. Był w szoku, powiedział, że to karalne. Nie dowierzał, że ludzie mogą się tak zachować. Lekarz postanowił zadzwonić na policję. Razem z moim kolegą czekaliśmy prawie 2 godziny na przyjazd kryminalnych. Obejrzeli oni ciało mojej matki, a także wstępnie mnie przesłuchali. Powiedziałem, skąd mam takie informacje. Podałem numer do mężczyzny. Przy policji zadzwoniłem do niego. Gdy powiedziałem mu o tym, że policja jest teraz w szpitalu, on mi powiedział, że zaraz tam się zjawi. Dotrzymał słowa. Po tym, jak policja odjechała, rozmawialiśmy jeszcze długo. Razem doszliśmy do wniosku, że śmierć mojej mamy to powinien być moment początku końca tej agencji. Postanowiliśmy działać. Było już grubo po 17, gdy skończyliśmy rozmowę. Razem z kolegą pojechałem do hotelu pracowniczego, gdzie mieszkała moja mama. Oczywiście z włączonym dyktafonem zaczęliśmy rozmowę. Po kilku pytaniach ludzie zaczęli sypać. Opowiedzieli mi o tym, jak wyglądała akcja ratunkowa mojej mamy. O tym, że szefowa hotelu zabroniła dzwonić po karetkę. Powiedziała, że najpierw przyjedzie bus z kierowcą, który miał zabrać mamę do szpitala. Wszystko trwało bardzo długo. Podobno około godziny, nim w ogóle pojawił się kierowca. W międzyczasie ludzie ponoć dzwonili do kierowniczki, nalegając na przyjazd karetki, ale ta ponownie odmówiła. Dopiero kierowca busa, gdy zobaczył, w jakim stanie jest moja mama, zadzwonił do szefowej, że ta nie przeżyje transportu oraz że potrzebna jest karetka. Dopiero wtedy zostało wezwane pogotowie, które według bilingów i danych zebranych przez policję i prokuraturę dojechało w 9 minut. Ludzie wtedy bardzo mi współczuli. Mówili, żebym tego tak nie zostawiał. Powiedzieli, że pomogą mi ze wszystkim, bo sami są tu traktowani jak śmieci. Deklarowali, że zawsze mogę na nich liczyć, że jak najbardziej mam wynająć adwokata i pociągnąć firmę do odpowiedzialności. Obiecali, że będą zeznawać zgodnie z prawdą i że razem doprowadzimy do ukarania firmy, być może dzięki temu inni ludzie będą mieli lepiej. Zdobyli wtedy moje zaufanie. Na tyle, że gdyby nie mój trzeźwo myślący, starszy i bardziej doświadczony życiowo kolega, już dawno bym wyłączył dyktafon. W końcu tak mi współczuli. Zebrali pieniądze na wieniec dla mamy, poprosili o zamówienie mszy świętej w intencji mamy, deklarowali chęć pomocy i wyjaśnienia tej sytuacji. Doskonale wiedzieli, kto jest winny. Do tego zaprosili mnie do siebie na kawę w niedzielę. Przy okazji miałem zabrać wtedy wszystkie rzeczy mamy. Patrząc teraz, z perspektywy czasu, sam się sobie dziwię, że tam pojechałem. I to w dodatku sam. Ale o tym później. Pewnego dnia zadzwonił do mnie nieznany niemiecki numer. Odebrałem. Była to szefowa firmy. Powiedziała, że ciało mojej mamy jest gotowe do odbioru z kostnicy. Powiedziałem jej, że doskonale wiem o tym, co się wydarzyło, ponieważ rozmawiałem z ludźmi, a tę rozmowę nagrałem na dyktafon. Zaznaczyłem także, że sprawa jest już zgłoszona na policję i najpewniej trafi do prokuratury. Szefowa była bardzo pewna siebie. Jakby czuła, że nic nie mogę jej zrobić, powiedziała, że bardzo dobrze postąpiłem. Na moje pytanie o to, dlaczego nie zadzwonili po karetkę, tylko wezwali busa z kierowcą i to po tak długim czasie, odpowiedziała, że jest to zgodne z prawem. Powiedziała też, że to, co przytrafiło się mojej mamie, mogło się stać w każdej chwili. Powiedziała mi też, że nie jestem policjantem, by przesłuchiwać ludzi, a nagrywanie na dyktafon jest nielegalne. Moimi ostatnimi słowami do niej było to, że spotkamy się w sądzie. O wszystkim poinformowałem także świadków. W dniu, gdy odbierałem rzeczy mamy, widziałem ich po raz ostatni. Wtedy zachowywali się normalnie. Wtedy też opowiedziałem im o tym, co planuję zrobić. Niestety to nie było zbyt mądre. Ci jednak nadal obiecywali mi pomoc. Postanowiłem więc skorzystać z propozycji. Chciałem pojechać do firmy, by porozmawiać z szefową lub kierowniczką hotelu. Ludzie nie chcieli mi towarzyszyć jako świadkowie. Powiedzieli mi wprost, że jeśli mi pomogą, to firma zacznie na nich się mścić. Wtedy wiedziałem już, że cała sprawa będzie bardzo ciężka, ponieważ nikt nie za bardzo będzie chciał gadać. Z czasem świadkowie przestali odbierać telefony i odpisywać na SMS-y. Jeden z nich był ze mną cały czas w kontakcie. 2 lub 3 tygodnie później napisał mi, że jedzie wkrótce na przesłuchanie razem z innymi. Dziwiło mnie jednak, dlaczego inni świadkowie nie chcą ze mną kontaktu. Minął jakiś czas, kiedy otrzymałem maila od mojego prawnika, w którym znalazłem informację o tym, że otrzymał on bardzo obszerne akta śledztwa i że powinniśmy się spotkać, aby o tym porozmawiać. Tak też zrobiłem. Gdy doszło do naszego spotkania, prawnik powiedział mi, że ma bardzo złe wieści, ponieważ zeznania kompletnie nie pokrywają się z tym, co ludzie mi powiedzieli. Zeznali oni, że nie było żadnych nieprawidłowości. Ponoć kilka osób było zaangażowanych w akcję ratunkową, a szefostwo bardzo szybko wezwało karetkę. Według billingów karetka przyjechała po 9 minutach od telefonu pod 112. Świadkowie jednak gubili się w zeznaniach, jeśli chodzi o obecność niektórych osób. To pokrywało się z tym, o czym byłem na bieżąco informowany przez jednego ze świadków, który został zwolniony z firmy, jednak nadal utrzymywał kontakt z pracującymi tam ludźmi. Pracownicy mówili mu, że pewne osoby, które były wtedy na miejscu, nie chcą mieć problemów i ustalili ze sobą wersję wydarzeń, pomijając te osoby. Jednak skoro wtedy na miejscu złożyli takie zeznania, to oznaczało dla mnie duży problem. Teraz już przynajmniej wiedziałem, dlaczego nie chcą ze mną mieć kontaktu. Napisałem im jedynie SMS z pytaniem, ile im zapłaciła firma za zeznania. Oczywiście bez odpowiedzi. Pewne osoby doniosły mi o tym, co jeszcze dzieje się w firmie. Zostałem poinformowany o tym, że starzy pracownicy jeździli na długie urlopy do Polski, by uniknąć przesłuchań. Mijały kolejne dni. Nie bardzo wiedziałem, co mogę zrobić. W pewnym momencie postanowiłem włączyć telefon mamy. Znalazłem w jej portfelu karteczkę z kodem, by go odblokować. Zdecydowałem, że spróbuję opisać sprawę na jej profilu na Facebooku, ponieważ miała tam dużo znajomych z firmy. Napisałem więc post o całej sytuacji, prośbę o pomoc ludzi, którzy tam wtedy byli. Napisałem także, że szukam innych poszkodowanych przez firmę. O dziwo zgłosiło się do mnie sporo osób. Właśnie wtedy dowiedziałem się o strasznych historiach. Opowiadali mi o tym, jak pracownicy, którzy przez swoje wypadki przy pracy zostali natychmiastowo zwolnieni. Do tego firma nakładała nielegalne kary. Oczywiście przy ich potrącaniu kazali podpisywać dokument o rzekomym pobraniu zaliczki. Za cały proceder zbierania opłat za nielegalne kary miał odpowiadać mąż szefowej lokalu, który przez swoją funkcję zyskał pseudonim Komornik. Odpowiadał on także za eksmisję zwalnianych pracowników. Zdobyłem też wiedzę na temat sytuacji, w których zwolnionych pracowników wywożono na najbliższe dworce. Bywali też tacy, którzy nie otrzymywali wypłat w gotówce, a gdy tylko upomnieli się o swoje, szefowa zwalniała ich z pracy. Funkcjonować miał też system kar finansowych, a były one na tyle surowe, że nie starczało im na życie. Najgorszym przypadkiem, o jakim mi opowiedzieli, był ten związany z kobietą, która podczas pobytu w hotelu pracowniczym doznała udaru. Firma zamówiła jej busa do Polski. Gdy bus przyjechał, to pomogli jej wejść oraz zapakowali bagaże. Kobieta ta zmarła po powrocie do kraju. Dowiedziałem się, że jej rodzina chciała się sądzić z firmą, jednak prawdopodobnie tego nie zrobi. To na uzyskaniu kontaktu do tej rodziny najbardziej mi zależało, jednak okazało się to bardzo trudne, ponieważ sytuacja miała miejsce dawno temu. Jedyni ludzie, którzy mogą posiadać na ten temat informacje, to starzy pracownicy, którzy nie będą chcieli o tym rozmawiać, ponieważ chcą pracować w firmie i nie chcą jej zaszkodzić. Niestety nadal nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Niektórzy wprost pisali mi, że nie pomogą. Czas ubiegł dalej, aż w końcu mój prawnik poinformował mnie o tym, że prokuratura umorzyła śledztwo. Jedynym rozwiązaniem były zeznania bezpośrednich świadków, którzy mogliby podważyć to, co zostało powiedziane. Na szczęście udało mi się uzyskać kontakt do osób, które są w stanie mi pomóc. Co ciekawe, oni także szukali do mnie kontaktu. Powiedzieli mi, że wersja wydarzeń, o której usłyszałem, jest prawdziwa, że firma czekała grubo ponad godzinę na to, by zadzwonić po pogotowie. Powiedzieli mi też, że początkowo nikt nie chciał mnie informować o całej sytuacji, a gdy jechałem po rzeczy mojej mamy, miały one zostać wyrzucone przed hotel, a ludzie nie mieli mieć ze mną kontaktu. Co ciekawe, pracownicy wtedy przyjęli mnie normalnie. Dopiero później doszło do mnie, że firma zachowuje się jak grupa przestępcza i równie dobrze coś mogło się wydarzyć i mi. Nowi świadkowie opowiedzieli mi także o tym, co działo się wewnątrz firmy. Okazało się, że podczas gdy na miejsce dotarła już policja i pogotowie, ludzie mieli zakaz opuszczania swoich pokoi oraz musieli zgasić światła. Jak się okazało, nikt z nich nie był zameldowany w hotelu. Ponieważ budynek nie spełniał żadnych norm, to nagle po wypadku, gdy firma już wiedziała, że mam zamiar się za nich zabrać, zaczęły pojawiać się tablice z numerami telefonów do służb i inne wymagane przez prawo rzeczy. Mając takie informacje oraz świadków, kazałem napisać prawnikowi skargę na działanie policji i prokuratury oraz ponownie wszczęcie dochodzenia. Okazało się, że prokuratura pozytywnie to rozpatrzyła. W międzyczasie opisałem sytuację na portalu wykop.pl. Co ciekawe, w komentarzach napisali ludzie, którzy kiedyś tam pracowali. Potwierdzili oni patologię panującą w tej firmie. Według jednego z nich procedery nakładania kar miały trwać już od lat 90. Otrzymałem także prywatne wiadomości. W jednej z nich pewna dziewczyna napisała mi imiona i nazwiska osób, które są w sprawę zamieszane. Powiedziała mi także, że po przeczytaniu mojego artykułu połączyła kropki w związku ze sprawą. Ponoć dużo ludzi po tej sytuacji zostało zwolnionych. Zaczęły się pojawiać także konflikty, działo się bardzo dużo dziwnych rzeczy. Generalnie potwierdziła mi to, czego byłem pewien od dawna. Jakiś czas temu po opublikowaniu artykułu jeden z moich świadków miał otrzymać telefon od jednej z pracujących tam osób. Był wypytywany o to, czy ma ze mną kontakt. Został także postraszony, że jeśli mi pomoże, to będzie miał problemy. Poinformowali go, że sprawa została przez prokuraturę umorzona i tak ma pozostać. Oczywiście zaraz po tej rozmowie zadzwonił do mnie, by mnie o tym poinformować. W tej chwili cała sprawa ruszyła na nowo, niestety krótko przed świętami wielkanocnymi. Dowiedziałem się też, że policja odwiedziła już firmę. Starzy pracownicy oczywiście już pojechali do Polski. Pewnie będą się tłumaczyć tym, że pojechali na święta. Ja od dawna wiem już, że są tam osoby winne śmierci mojej matki, a także innych osób. Wiem o tym, że firma skrzywdziła bardzo dużo ludzi. Jednak oni nie znali języka na tyle dobrze, by sobie poradzić w takiej sytuacji. Na razie muszę czekać, ponieważ by przeprowadzić śledztwo, będzie trzeba zaangażować polską prokuraturę. Trzymajcie kciuki. Moi drodzy, to wszystko na dziś. Mam nadzieję, trzymam kciuki, że AP, bo takimi inicjałami podpisuje się autor tego listu, który otrzymałem, rozwiąże sytuację, pomoże gdzieś w głębi sobie, ale także być może realnie wpłynie na to, że większej ilości osób nie stanie się już krzywda. Ja też chciałem wam powiedzieć, że niezwykle mi miło, że mogę wykorzystywać zasięgi Strefy Mroku do tego, aby działać też w taki sposób. Także postanowiłem, że jeżeli leży wam coś na sercu, jeżeli macie sytuacje, które chcielibyście, abym przedstawił na kanale, chcielibyście pewne rzeczy wyrzucić z siebie, często to też jest taka forma pomocy, to śmiało możecie do mnie pisać i takie przygotowane materiały w formie listu od słuchacza z chęcią będę dla was publikował. Link, a właściwie to mail do kontaktu znajdziecie w komentarzu podwieszego pod filmem. A ja żegnam się z wami, do usłyszenia i też będę informował was o tym, jeśli ta sprawa, o której usłyszeliście dziś, znajdzie swój finał.